Kontynuujemy pierwszy list do Koryntian i chciałem, żebyśmy przeczytali od wersetu 10 do końca rozdziału. Pierwszy list Koryntian, pierwszy rozdział od 10 wersetu do 31 wersetu do końca rozdziału. Tak, jeszcze dam chwilkę na otworzenie Biblii, jeżeli ktoś ma drukowaną albo w telefonie. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział od wersetu 10. Wzywam was zaś, bracia i siostry, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili jedno i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli w pełni nastawieni na tę samą myśl i na to samo zdanie. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez tych od Chloe, że są między wami kłótnie. Mówię to natomiast dlatego, że każdy z was mówi: ja jestem Pawła, a ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany, albo czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem poza Kryspusem i Gajusem, aby ktoś nie powiedział, że w moje imię zostaliście ochrzczeni. Ochrzciłem też dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogoś innego ochrzciłem. Chrystus bowiem nie posłał mnie chrzcić, ale głosić Ewangelię, nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusa nie został pozbawiony mocy. Gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: zniszczę mądrość mądrych i udaremnię rozwiązania rozumnych. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? Bo skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupotę głoszonego poselstwa. Podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Gdyż to, co głupie u Boga, jest mądrzejsze od ludzi, i to, co słabe u Boga, jest mocniejsze od ludzi. Bo przyjrzyjcie się waszemu powołaniu, bracia, że niewielu wśród was mądrych według ciała, niewielu wpływowych, niewielu szlachetnie urodzonych. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co u świata niskiego rodu, co wzgardzone wybrał Bóg, to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unieważnić tak, aby żadne ciało nie chlubiło się wobec Boga. Dzięki Niemu zaś wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, zarówno sprawiedliwością oraz poświęceniem, jak i odkupieniem, aby jak napisano: kto się chlubi, chlubił się w Panu. To jest Boże Słowo. Od jakiegoś czasu dłuższego pewne słowo w naszym języku jest bardzo często używane, a to słowo odnosi się do naszego społeczeństwa, ale nie tylko naszego społeczeństwa. Mówi się zresztą, że to, i to też jest bardzo widoczne, że nasze społeczeństwo jest bardzo spolaryzowane. To znaczy, że ludzie mają skrajne opinie, na tle których dochodzi do podziałów, do kłótni i do innych rzeczy z negatywnych. Jeżeli popatrzymy na różne społeczeństwa, na to, jak one są spolaryzowane, to widzimy, jakiego zniszczenia dokonuje ta polaryzacja. Co złego wnosi ta polaryzacja. I też to słowo spolaryzowani oddaje klimat, jaki panował w zborze koryńskim. Oni też byli podzieleni, oni też byli spolaryzowani. I tydzień temu zobaczyliśmy ten bardzo poważny problem, jaki powstał w zborze koryńskim. Doszło tam do rozłamów, do podziałów. Na czym one polegały? Otóż wierzący w Koryncie mieli różne opinie, skrajne opinie na temat chrześcijańskich przywódców. Tymi przywódcami byli Paweł, Apollos, Kefas, czyli Piotr oraz Chrystus. I te opinie były no tak skrajne, że dochodziło na tym tle do kłótni pomiędzy wierzącymi, do zazdrości, do jakiejś rywalizacji, do wynoszenia się jednych nad drugich. Więc w Koryncie doszło do ogromnego wypaczenia, ponieważ ludzkich przywódców, Pawła, Apollosa, Kefasa, zrównano z Chrystusem. Niemalże. Wyniesiono ich do poziomu Chrystusa i byli tak samo ważni jak Chrystus. Oczywiście coś takiego nigdy nie powinno mieć w Kościele miejsca. Niestety w zborze koryńskim do czegoś takiego doszło. Więc mamy konkretny problem, który potrzebuje rozwiązania. I należy dodać, że to nie jest problem, który dotyczył wyłącznie tamtego zboru. To jest również problem współczesnego chrześcijaństwa. Dzisiejszych zborów, dzisiejszych wierzących. Dzisiejsze zbory też są spolaryzowane, czy też mogą być spolaryzowane. Podobne podziały widzimy dzisiaj. Zmieniają się tylko nazwiska. Zmieniają się nazwiska osób, z którymi się utożsamiamy, czy też budujemy swoją tożsamość, wobec których jesteśmy lojalni w taki niezdrowy sposób. Funkcjonujemy w kulturze celebryckiej. I niestety ta kultura też dotyka zbory, dotyka wierzących i dokonuje zniszczenia w zborach. Wierzący w zborach właśnie są spolaryzowani. W związku z tym rodzi się pytanie, bardzo praktyczne pytanie, jak rozwiązać ten problem? Jak zająć się tą kwestią, żeby ten bałagan, jaki powstał, uporządkować? Co zrobić, aby tę polaryzację usunąć, aby w zborze ponownie zagościła jedność? Apostoł Paweł oferuje nam swoją pomoc poprzez to, co napisał. On był dużo bliżej Koryntian. On znał ich doskonale, ponieważ on założył ten zbór. On spędził tam ponad 1,5 roku w Koryncie, więc rozmawiał z tymi ludźmi, miał z nimi kontakt i też był bliżej tego problemu. Doskonale wiedział, co się dzieje. Dlatego to, co Paweł napisał Koryntianom, może być pomocne nie tylko, było pomocne dla Koryntian, ale też może być pomocne dla nas dzisiaj. Więc apostoł Paweł oferuje nam rozbudowaną odpowiedź na ten problem. Ta odpowiedź nie kończy się z wersetem 31, którym przeczytaliśmy. To jest dopiero wstęp do rozwiązywania problemu. Ten problem kończy się dopiero z końcem 4 rozdziału, czy też rozwiązanie, jakie Paweł oferuje. Dlatego dzisiaj tylko część, początek, wstęp. Dlatego też dobrze jest, żebyśmy właśnie podzielili to na części i dzisiaj, żebyśmy się zajęli wersetami od 13 do 31. Od 10 do 12 jest pokazany problem. Od 13 Paweł pokazuje, jakie jest rozwiązanie, co powinni Koryntianie zrobić, żeby to rozwiązać. Więc chciałem zacząć od pierwszej rzeczy, od demolki, tak? Zniszczenie wadliwej budowli. Od czego Paweł zaczyna rozwiązywanie tego problemu? Od czego zaczyna porządkowanie zboru w Koryncie? No zaczyna od postawienia pewnych pytań, dosyć prostych pytań. Jakie są to pytania? 13 werset. Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany, albo czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Proste pytania, ale w tych pytaniach jest coś, czego w naszym języku nie widać. Jest pewna specyfika języka greckiego, ponieważ te pytania, one już zakładają pewną odpowiedź, negatywną odpowiedź. To znaczy, że odpowiedzią na te pytania będzie nie. Chrystus nie jest podzielony, Paweł nie został za was ukrzyżowany i w imię Pawła nie zostaliście ochrzczeni. Poprzez te pytania Paweł odnosi się do wcześniejszego wersetu, do tego 12 wersetu. Mówię to natomiast dlatego, że każdy z was mówi, ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. Więc apostoł Paweł kończy ten werset 12 na Chrystusie i od Chrystusa zaczyna swoje pytanie, czy Chrystus jest podzielony? Czy Chrystus też ma różne skrajne opinie odnośnie tych przywódców? Pawła, Apolosa, Kefasa czy Piotra, tak jak mają ci Koryntianie? Czy Chrystus jest gdzieś wewnętrznie podzielony odnośnie tych przywódców? Oczywiście, że nie jest. Chrystus nie postępuje tak, jak postępują Koryntianie, dlatego ten problem jest kompletnym absurdem z punktu widzenia Chrystusa. Drugie pytanie odnosi się do tego, co jest w chrześcijaństwie fundamentalne. A fundamentalne są śmierć Chrystusa oraz chrzest w imię Jezusa Chrystusa na wyznanie wiary w Bożego Syna. Więc apostoł Paweł zadaje pytanie, czy to on, Paweł, został ukrzyżowany za Koryntian i czy Koryntianie zostali ochrzczeni w jego Pawła imieniu. Ale równie dobrze możemy postawić tu inne imiona tych innych przywódców, Apolosa czy Piotra. I tutaj odpowiedź jest też oczywista. To Chrystus został ukrzyżowany i to w imieniu Chrystusa zostali ochrzczeni. W związku z tym to też pokazuje absurd tego, że kłócą się o to, kto z kim się utożsamia, kto wobec kogo jest lojalny. Przecież wszyscy wierzący w Koryncie wierzą, że to Jezus Chrystus został za nich ukrzyżowany i że w imię Jezusa Chrystusa zostali ochrzczeni. Ale co apostoł Paweł chce osiągnąć przez te proste pytania? No Paweł chce pokazać, na czym polega absurd tych rozłamów, jakie mają miejsce w Koryncie. Ale nie tylko to. Te pytania mają na celu zdemolować, zniszczyć to niewłaściwe i szkodliwe myślenie, które jest obecne w umysłach Koryntian. I te pytania to robią. Te proste pytania wytrącają wszelkie argumenty z rąk Koryntian. One zamykają im usta. One powodują ich uciszenie. One sprawiają, że człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, że zbłądził, że się pogubił. Poprzez te proste pytania Paweł niszczy logikę, która stała za taką postawą Koryntian. Chrystus nie jest w żadnym stopniu podzielony. Nie może być podzielony, więc to, co się dzieje w kościele koryńskim, to jest absurd. Możemy powiedzieć, że Paweł ma przed sobą budynek, który grozi zawaleniem. Wcześniej czy później to się zawali. W związku z tym trzeba go zburzyć. I te proste pytania tego właśnie dokonują. One burzą to, co wadliwe, to, co grozi zawaleniem, to, co grozi katastrofą. Druga kwestia, przygotowanie placu budowy. Więc trzeba rozwalić to, co wadliwe, zniszczyć, demolkę urządzić. Tak, i z temu służą te pytania. Ale to znaczy, że jeżeli coś zniszczyliśmy, to są po tym pozostałości. To te gruzy leżą na tej ziemi i zaśmiecają tę ziemię i nie można jeszcze nic zrobić. W związku z tym, żeby coś naprawić, coś zbudować, to trzeba się pozbyć tych śmieci, pozbyć się tych gruzów, które zostały. I dopiero potem można budować to, co właściwe. Więc najpierw trzeba przygotować plac budowy, żeby móc budować to, co zdrowe, to, co właściwe. I w wersetach od 14 do 17 apostoł Paweł właśnie pozbywa się tego gruzu, tych pozostałości, tych śmieci, aby przygotować plac do tego, żeby zbudować, żeby położyć właściwy fundament. Więc Paweł zaczyna od dziękczynienia Bogu, że nikogo w Koryncie nie ochrzcił, poza pewnymi wyjątkami. Więc nikt nie może mu zarzucić, że ktoś został ochrzczony w jego imię. On się nie zajmował chrztami, generalnie oddelegował to komuś innemu. Apostoł Paweł mówi nam w 17 wersecie, Chrystus bowiem nie posłał mnie, aby chrzcić, nie posłał mnie chrzcić, ale głosić Ewangelię, nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusa nie został pozbawiony mocy. Co takiego apostoł Paweł mówi Koryntianom przez ten werset? Trzy rzeczy. Po pierwsze, pokazuje, jaka jest relacja pomiędzy Chrystusem a nim, jako apostołem Chrystusa. Chrystus jest tym, który posyła, a Paweł jest tym, który jest posłany. W związku z tym widzimy, że Paweł pracuje dla Chrystusa. Paweł jest sługą Chrystusa, a to znaczy, że Chrystus jest ponad Pawłem, jest Panem. Więc czy to będzie Paweł, czy Apollos, czy Kefas, to wszyscy oni są tymi, którzy są posłani przez Chrystusa. Więc apostoł Paweł w ten sposób wskazuje na nadrzędną rolę Chrystusa oraz na podrzędną rolę swoją i innych przywódców chrześcijańskich jako sług Jezusa Chrystusa. Czyli po pierwsze, apostoł Paweł wskazuje na relację, jaka jest pomiędzy nim a Chrystusem. Pewną zależność i też hierarchię. Chrystus jest nadrzędny, on jest podrzędny. Po drugie, ten werset pokazuje nam, do czego Paweł został powołany. Paweł został powołany czy posłany do głoszenia Ewangelii. To znaczy, że Paweł został posłany do głoszenia dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie. Paweł został posłany do ogłaszania Chrystusa, do ogłaszania przebaczenia grzechów, jakie jest dostępne dzięki śmierci Jezusa na krzyżu poprzez zaufanie Chrystusowi. W związku z tym nie skupia się na chrzczeniu ludzi. To widać oddelegował komuś innemu w Koryncie, sam natomiast zajmował się nauczaniem, głoszeniem Chrystusa. Więc po drugie, pokazuje swoje powołanie. Mówi Koryntianom, do czego sam został powołany. I po trzecie, ten werset pokazuje nam, jak Paweł ma głosić Ewangelię, czyli Chrystusa. Nie w mądrości słowa, nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusa nie stracił mocy. To znaczy, że dążeniem Pawła nie powinno być pragnienie zrobienia dobrego wrażenia na swoich słuchaczach poprzez swoją elokwencję, poprzez sztuczki oratorskie, poprzez zabiegi, które mają sprawić, że słuchacze będą pełni podziwu dla mądrości Pawła, dla jego talentu, dla jego sposobu, w jaki przemawia. Mądrość mowy polega na tym, że treść, to o czym mówisz, staje się wtórne. Możesz mówić o błahych rzeczach, ale możesz to tak powiedzieć w taki sposób, że ludzie będą cię podziwiać za twój styl. Więc mądrość mowy polega na tym, że treść staje się wtórna, natomiast kluczowy staje się sposób, w jaki ta treść jest komunikowana. I wtedy krzyż Chrystusa traci moc. Wtedy ofiara Chrystusa jest pozbawiona mocy, ponieważ ona schodzi gdzieś na dalszy plan, przestaje być istotna. Natomiast Paweł, jako posłany przez Chrystusa, ma dbać o to przede wszystkim, aby przekazać w sposób wierny treść dobrej nowiny, aby zakomunikować to wszystko, co jest potrzebne, aby człowiek mógł uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i pójść za Nim jako Panem i Zbawicielem. To znaczy, że w tym głoszeniu wiadomość o krzyżu Chrystusa oczywiście, musi być centralna, musi być fundamentalna, musi być kluczowa, zasadnicza. Więc Paweł nie jest posłany do tego, żeby promować siebie, ale żeby promować Chrystusa. I robi to poprzez głoszenie Ewangelii, poprzez głoszenie krzyża. I to nam porządkuje pewne rzeczy, pewne sprawy. Poprzez te słowa Paweł pozbywa się tych śmieci, które gdzieś tam się nazbierały, czy pozostały u Koryntian. W ten sposób pokazuje nam, że najważniejsze w chrześcijaństwie są Chrystus i dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie, Ewangelia. A on, Paweł, jest tylko sługą Chrystusa i Ewangelii. I dba o to, żeby ta Chrystus i Ewangelia były głoszone. I trzecia rzecz, czyli demolka, zniszczenie wadliwej konstrukcji, przygotowanie placu budowy i po trzecie, no teraz można dopiero zakładać właściwy fundament. Więc można zapytać, ale dlaczego Chrystus i Ewangelia są najważniejsze? Apostoł Paweł odpowiada na to pytanie w wersetach od 18 do 31. I tym samym kładzie pewien fundament, który będzie punktem wyjścia do dalszego budowania zdrowej nauki, zdrowej postawy, jaką Koryntianie powinni mieć odnośnie Chrystusa, ale tych innych też innych chrześcijańskich przywódców. Więc apostoł Paweł zaczyna od pokazania, jakie znaczenie ma mowa o krzyżu Chrystusa. Słowo o krzyżu jest Bożą mocą. Jest to Boża moc, która pojawia się w kontekście zbawienia człowieka. To znaczy, że człowiek do zbawienia potrzebuje Ewangelii, usłyszeć Ewangelię, potrzebuje usłyszeć o tym, czego Chrystus dokonał, kim jest i czego dokonał poprzez swój krzyż. Bóg bowiem postanowił, że zbawi tego, kto uwierzy Ewangelii, kto zaufa Chrystusowi i temu, co On uczynił przez krzyż. A od wersetu 24 Paweł dodatkowo pokazuje, że Ewangelia, czy też ta mowa o krzyżu, jest nie tylko Bożą mocą, ale jest też Bożą mądrością. To znaczy, że w niej, w Ewangelii, w mowie o krzyżu, objawia się Boża mądrość. Ewangelia przedstawia, wyraża Bożą mądrość. I w wersetach od 30 do 31 apostoł Paweł doprowadza swoją logikę, swój wywód do pewnego finału. I napisał, dzięki Bogu, zaś wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, zarówno sprawiedliwością oraz poświęceniem, jak i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, chlubił się w Panu. Apostoł Paweł mówi, że Koryntianie dzięki Bogu, dzięki działaniu Boga są w Chrystusie Jezusie. A to działanie polega na tym, że Jezus Chrystus stał się dla nich mądrością od Boga. I dalej apostoł Paweł wyjaśnia, na czym ta Boża mądrość polega. Boża mądrość wyrażona w Chrystusie, w Jego krzyżu, zawiera sprawiedliwość, poświęcenie czy uświęcenie i odkupienie. Inaczej mówiąc, Boża mądrość wyrażona w Chrystusie zawiera wszystko to, co jest potrzebne, żeby człowiek mógł zostać zbawiony, żeby grzesznik mógł pojednać się z Bogiem i żeby mógł zostać przyjęty do Bożej rodziny. Chrystus jest wszystkim, czego człowiek do zbawienia potrzebuje. W związku z tym tylko Chrystus poprzez to, co zrobił, może być chlubą Koryntian, ale też każdego innego wierzącego. W związku z tym Koryntianie, czy też każdy inny wierzący, powinni chlubić się w kim? Wyłącznie w Chrystusie, w Panu. Dlatego właśnie wyłącznie Chrystus i Ewangelia, czyli mowa o krzyżu, muszą być najważniejsze, muszą być na pierwszym miejscu. Nikt i nic nie może się z nimi równać. Dlatego fundamentem musi być wyłącznie Chrystus i mowa o krzyżu. I to jest punkt wyjścia do dalszej części tego, co apostoł Paweł napisał do Koryntian odnośnie tego problemu związanego z brakiem jedności i podziałami w zborze. Więc jeżeli jesteśmy w podobnym miejscu co Koryntianie, jeśli jesteśmy lojalni wobec jakiegoś przywódcy chrześcijańskiego, tak jakbyśmy byli lojalni wobec samego Jezusa Chrystusa, to delikatnie mówiąc, jesteśmy w złym miejscu, w bardzo złym miejscu. Wznieśliśmy budowlę, która nie ma solidnego fundamentu i która grozi zawaleniem. Kwestia tylko kiedy. Jeśli na przykład ten przywódca, czy ta osoba, z którą się utożsamiamy, czy też z którą budujemy, na której budujemy swoje chrześcijaństwo, jeżeli ta osoba upadnie w jakiś sposób, czy też moralnie, czy też doktrynalnie, to my z tą osobą w jakimś stopniu też, brzydko mówiąc, popłyniemy. Zostaniemy zranieni. I może to być tak poważne zranienie, że nie będziemy już chcieli być, czy mieć cokolwiek z Kościołem wspólnego. Więc nie ma tu miejsca na półśrodki. To, co trzeba zrobić, to zburzyć to całkowicie. W drobny mak, żeby nie można było do tego wrócić. A potem trzeba usunąć te pozostałości i w końcu założyć nowy fundament, biblijny fundament. I na tym fundamencie dopiero można budować właściwą postawę wobec darów służby, jakie Chrystus daje swojemu Kościołowi. Apostoł Paweł w tym fragmencie przypomina nam, że nasza lojalność powinna być przede wszystkim wobec Chrystusa i Ewangelii. Chrystus za nas umarł, a Ewangelia mówi nam o krzyżu Chrystusa I ten krzyż Chrystusa jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto zaufał Ewangelii. Więc Chrystus i Ewangelia muszą być nadrzędne, muszą być ponad wszelką osobą w zborze. Ale też apostoł Paweł przypomina nam, kim jest Chrystus i kim są osoby, które są przywódcami w zborach, a takich mamy też. Otóż Chrystus jest Panem, a przywódcy są Jego sługami. Dlatego nie wolno nam stawiać jakiegokolwiek człowieka, nieważne jakie by miał zasługi, nieważne jakie miał talenty czy dary, jak bardzo byłby elokwentny, czy jak bardzo by Bóg go używał, nie wolno nam go stawiać na równi z Chrystusem i Ewangelią. I zawsze powinniśmy rozróżniać pomiędzy Panem i Jego sługą. Ale to też uczy nas, że sługa nie może w żaden sposób czynić Panem, nie może się czynić Panem czyjejś wiary. Nie może mówić, słuchajcie, ja mam funkcję jakąś w zborze, w związku z tym ja panuję nad tobą. Nie ma czegoś takiego. Tylko Chrystus może panować nad człowiekiem. Aż nie jakiś człowiek. W związku z tym żaden sługa Boży nie może postawić się w miejscu Chrystusa i być Panem czyjejś wiary. Ale też mamy tutaj bardzo ważną lekcję odnośnie tego, na czym polega właściwe i niewłaściwe głoszenie Ewangelii. Właściwe głoszenie jest wtedy, kiedy słuchacz jest pod wrażeniem Chrystusa i Jego dzieła, krzyża. Właściwe głoszenie jest wtedy, kiedy słuchacz uznaje Ewangelię za moc i mądrość Bożą. Dobre głoszenie to takie, które wskazuje na krzyż Chrystusa. Natomiast złe głoszenie Ewangelii jest wtedy, kiedy słuchacz jest pod wrażeniem kaznodziei i jego elokwencji czy sposobu głoszenia. Albo kiedy słuchacz jest pod wrażeniem wszystkiego innego, tylko nie Chrystusa i jego krzyża. Więc złe głoszenie to takie głoszenie, które wskazuje na mówcę. W związku z tym, jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa, to naszym pragnieniem, naszym oczekiwaniem od osób, które w zborze zajmują się głoszeniem, powinno być wołanie: głoście nam Chrystusa i Jego krzyż. Chcemy wyłącznie Chrystusa i to tego ukrzyżowanego. Dlatego niech naszą modlitwą do Boga przed każdym nabożeństwem, czy też po każdym nabożeństwie, będą słowa hymnu, który śpiewamy: o Panie, strzeż, by chlubą mą był tylko krzyż i Twoja śmierć. Wciąż duszy mej próżne rzeczy chcą. Niech wszystko to będzie jak śmieć. Więc niech naszym pragnieniem, ale także modlitwą do Boga będzie to, aby w każdym kościele na ziemi, a szczególnie tutaj w Legionowie, Chrystus i mowa o krzyżu były centralne, nadrzędne. I żeby pragnieniem kaznodziejów, pastorów czy nauczycieli było głoszenie Ewangelii nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusa nie został pozbawiony mocy oraz aby jeśli ktoś się chlubi, chlubił się wyłącznie w Panu Jezusie Chrystusie. I w tym nam dopomóż nasz Panie. Amen.